Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pani Iwona, szanowny redaktorze, jak możemy i czy możemy unieważnić podpis Tuska pod pomocą dla Ukraińców? I kto w Polsce może zamknąć granicę z Ukrainą? No, podpisu Tuska nie możemy unieważnić, bo to on może unieważnić, odwołać, zmienić swoją decyzję, a za granicę z Ukrainą może zamknąć i otworzyć rząd, czyli waginę obywatela Tuska Donalda. Kominiarz Aleks. Witam serdecznie po świętach. Zagadnienie dotyczy człowieków gangsterskich, a mianowicie w pewnym serialu amerykański mafiozo włoskiego pochodzenia tłumaczy swoją logikę wiary i mówi, że on nie trafi do piekła, gdyż jest żołnierzem, a zadaniem żołnierza jest zabijanie innych żołnierzy. Ot taka filozofia. A zatem pytanie natury duchowej. Czy uważa pan, że człowieki gangsterskie, kiedy trafiają do piekła, swoją drogą interesujące, że oni właśnie nie korzystają ze zdobyczy myśli ateistycznej, co byłoby dla nich chyba najwygodniejsze, tylko spróbują się jakoś przez tę piotrową bramkę prześliznąć. Pozdrawiam. Proszę pana, no te wynalazki ateistyczne to są gówno warte. Ci ateiści sami w nie nie wierzą. Tak naprawdę to, a tu ci człowieki gangsterskie to wiedzą, jak jest naprawdę, bo oni tam się przypatrują życiu, że tak powiem, w parterze. W związku z tym ich na żadne ateistyczne kruczki nikt nie nabierze. Wiedzą, jak jest naprawdę. No i tu, ale proszę pana, od strony teologicznej to jest ciekawy problem, myślę. Przypomnę z Dziejów Apostolskich, jak to do świętego Pawła przychodzili różni przedstawiciele różnych zawodów, między innymi żołnierze. Żołnierze przychodzili, no i żołnierze pytali go, co oni mają robić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. I ciekawa rzecz, święty Paweł nie namawiał wcale ich do porzucenia zawodu, rzemiosła żołnierskiego. Nie namawiał ich do dezercji, czy do opuszczenia wojska tam legalnego i tak dalej. Tylko dwie takie rady im przedstawił, przekazał. Żeby nie uciskali nikogo, żeby się nad nikim nie znęcali bez potrzeby, ani żeby nie rabowali, żeby się kontentowali swoim rządem, żeby nie rabowali. Nie zabronił im walki, uczestnictwa w walce. Walka polega na zabijaniu innych żołnierzy, więc święty Paweł najwidoczniej uważał, że skoro takie jest rzemiosło żołnierskie, no to tak samo jak szewcowi nie można zabronić wbijania ćwieków w podeszwę buta, tak samo żołnierzom nie można zabronić walki, czyli zabijania innych żołnierzy. I tu proszę zwrócić uwagę, że w świetle tego, co mówił żołnierzom święty Paweł, to ta, że tak powiem, koncepcja człowieków gangsterskich jest dobrze uzasadniona, dobrze osadzona. W związku z tym, a jak jest naprawdę, ach, to proszę Państwa, są takie prądy w Kościele obecnie, że w ogóle piekło to jest puste. To hula i dusza, piekła nie ma. No, to tym bardziej z punktu widzenia człowieków gangsterskich lepszej sytuacji być nie może. Pan Marian Mariański. Szczęść Boże! O! Czy nie wydaje się panu, że jedną z przyczyn, iż jako Polska nie posiadamy elit, jest likwidacja ziemiaństwa i reforma rolna wywłaszczająca właścicieli ziemskich w całym kraju? Tu o to chodziło, żeby te dotychczasowe, tradycyjną szlachtę, bo co to są elity? Warto zwrócić uwagę na rolę elit, bo to nie chodzi o to, że elity to są taki kwiatek do kożucha, tylko elity to jest nieomylny znak, że zbiorowość etniczna przestaje być, wychodzi z fazy narodowości i staje się narodem. Kiedy narodowość staje się narodem? Wtedy, kiedy zaczyna organizować się politycznie, to znaczy, kiedy zaczyna wytwarzać szlachtę. I ta szlachta jest warstwą państwotwórczą i wtedy narodowość staje się narodem. Dobrym przykładem są Czechy, jest naród czeski. Po klęsce pod Białą Górą, kiedy to czeska szlachta została wyrżnięta, no i narodowi czeskiemu przyprawiono szlachtę niemieckojęzyczną, to wtedy naród czeski uwstecznił się, przestał być narodem, uwstecznił się do poziomu narodowości i dopiero w XIX wieku zaczął ponownie wytwarzać szlachtę i to się nazywało odrodzeniem narodowym czeskim. Rzeczywiście tak było. No i a u nas komuniści postanowili tę szlachtę w ogóle zlikwidować, a i fizycznie, i ekonomicznie, i ją zastąpić. Ale jaka tam szlachta, bo wystarczy popatrzeć na pana marszałka Czarzastego, żeby to dziadostwo tej szlachty po prostu wylazło od wszystkich, jak słoma z butów wylazło na wierzch. Ale czytam dalej. W następstwie czego polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza, stare komuchy, dlaczego stare, nowe też, stała się nową szlachtą, której przeciwieństwie do ziemiaństwa obcy był patriotyzm, miłość do ojczyzny, szczególnie ponadnarodowe wartości, miłość do Boga, kultury i szeroko rozumianego dziedzictwa przodków. Nie dbają o żaden interes poza własnym korytem. No tak, tym się właśnie polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza charakteryzuje, że gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto obieca jej, że będzie mogła pasożytować na historycznym narodzie polskim. A muszę powiedzieć, że Judenrat Gazety Wyborczej tutaj wykonuje zadanie odcięcia, bo my właściwie w tej chwili nie mamy elity, mamy takie namiastki. Jedną z namiastek szlachty jest duchowieństwo katolickie. To jest jedna z namiastek szlachty. No tam mówię lepsza, gorsza, ale to namiastka, to nie jest autentyczna szlachta. No i ale Judenrat Gazety Wyborczej nawet od tej namiastki szlachty chce nasz mniej wartościowy naród tubylczy odciąć, żebyśmy się już uwstecznili do poziomu narodowości, a wtedy Judenrat Gazety Wyborczej ma nadzieję, zresztą nie tylko on, że naszą szlachtą staną się Żydowie. Niestety takie niebezpieczeństwo istnieje jak najbardziej. No w tym kierunku przecież zmierza projekt uchwały Rady Ministrów o zwalczaniu antysemityzmu i wspieraniu życia żydowskiego. No co to znaczy? Z jednej strony polityka terroru wobec tubylczego, mniej wartościowego narodu, a z drugiej strony wspieranie herenfolku. Żydzi mają być naszym herenfolkiem. No i to taką kolejną namiastką szlachty, bo jacy tam z Żydów szlachcice. Drugie pytanie. Dlaczego Węgry i Słowacja są bardziej antyunijne niż Polska? Taka Słowacja mówi nawet o secesji z Eurosojuzem. Co takiego sprawia, że nastroje społeczne w obu tych państwach są bardziej na nie niż na tak? Czy to oznacza, że te społeczeństwa są bardziej dojrzałe i świadome niż nasze? No bardzo możliwe, bardzo możliwe. Muszę powiedzieć, że naród węgierski wydaje mi się bardziej taki przewidujący, można powiedzieć, niż nasz. Pisał nawet o tym węgierski premier Teleki w liście do Adolfa Hitlera w 1939 roku i on tam pisze o narodach przewidujących. Naród węgierski najwyraźniej jest narodem przewidującym w odróżnieniu od naszego narodu, który Winston Churchill scharakteryzował jako naród lekkomyślny. Muszę powiedzieć, że wiedział, co mówi, dlatego że najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy jemu zaufali. Więc tak. Trzecie pytanie. Dlaczego jak Żyd powie do Żyda, ty Żydzie, będzie to odebrane z sarkazmem, ale jak powie to Polak, to będzie to antysemityzm. Pozdrawiam serdecznie i pomyślności panu życzę w nowym roku, redaktorze szanowny. Oby nadchodzący nowy rok nie był gorszy niż odchodzący stary. Proszę pana, zilustruję panu tę sytuację przykładem. Kiedy jeszcze bywałem zapraszany do rządowej telewizji, do pewnego razu byłem zaproszony, no i tam czekaliśmy, bo to kilka osób mieliśmy wziąć udział w takim programie. Był Czesław Bielecki, taki, zapomniałem jego nazwiska, ale on też był Żydem z pochodzenia. No i dwóch gojów, profesor, jeden profesor, no i ja. I Czesław Bielecki z tym drugim Żydem stali pod oknem i tam rozmawiali i w pewnym momencie Czesław Bielecki krzyknął do tego drugiego: ty Żydłaku, ale tak na cały głos. A ten profesor Marcin Król, który tam, z którym siedzieliśmy przy stoliku, powiedział tak: a dlaczego ja nie mogę w ten sposób powiedzieć? A na to Czesław Bielecki powiada: jakieś przywileje muszą być. No więc widzi pan, to są te przywileje. To tak jak z Murzynami. Jak byłem kiedyś w Nowym Jorku, to spikerka w telewizji powiedziała, że słowo na N zostało zakazane. Chodziło o słowo Murzynów. No ale Murzyni to tak do siebie się zwracają. Ty i oni się nie przejmują, to tylko białym nie wolno. Tak to jest z przywilejami. Mariusz Tadeusz, witam serdecznie panie Stanisławie, wszystkiego najlepszego w nowym, oby dobrym roku życzę. Czy taka opowieść wyczerpuje znamiona antysemityzmu? Podczas początek okupacji Żyd wybrał się do Warszawy. Na dworcu głównym Cyganie zaproponowali jemu kupno złotego łańcuszka za górala. Żyd po targach kupił łańcuszek za 250 zł. To, że łańcuszek był fałszywy, Żyd zrozumiał od razu. To, że 500 zł było fałszywe, a 150 reszty prawdziwe, Cyganie zrozumieli dopiero później. Pozdrawiam i 100 lat zdrowiu życzę. No proszę pana, to zależy od tego, co będzie tam, jak będzie interpretowana uchwała Rady Ministrów w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Pan Błażej Nycz, szanowny panie Stanisławie, czy możemy jako reparacje przejąć od Niemców wszystkie prawa patentowe i własności intelektualne na rzecz naszego państwa? Panie Błażeju, co panu tam, ten pan, ten Prawo i Sprawiedliwość panu tutaj jakieś zaczadziło panu umysł tymi reparacjami? Problem reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. To raz to powiedział, raz na zawsze. pan minister Jacek Czaputowicz na konferencji prasowej z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Walterem Steinmeierem, a wszystko, co ponadto, to od złego pochodzi. Pan Michał Stępień, drogi panie Stanisławie, twierdzi pan, że to Niemcy wysadziły w powietrze ostatnią próbę wcielenia w życie projektu Heksagonale. Amerykanie teraz chcieliby ten projekt uzupełniony i poprawiony reaktywować w opozycji do projektu niemieckiej hegemonii w Europie. Biorąc pod uwagę wpływy BND w Polsce i fakt, że od bombardowań Drezna minęło już sporo czasu, czy powinniśmy się spodziewać jakiejś stanowczej reakcji ze strony Niemiec? No, myślę, że Niemcy będą robiły wszystko, żeby nie dopuścić do realizacji tutaj projektu Trójmorza. A ta strategia amerykańska, strategia bezpieczeństwa rzeczywiście nawiązuje do tej koncepcji reaktywowania czegoś w rodzaju heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego. Więc jak najbardziej. A ze strony niemieckiej oczywiście będziemy mieli tutaj kłody pod nogi, że tak powiem, wszystko możliwe. Aleksander Kot. Mistrzu, filozoficznie, choć inaczej, ksiądz Pawlukiewicz zachwycał kazaniami, ale raz w niego zwątpiłem, gdy rzekł, iż w tych czasach mówi się dużo o osobowościach lękowych, etc., a w Biblii było to nazywane po prostu tchórzostwem. Czy dobrze czuję, że w pierwszym odruchu przyklasnąłby pan tej opinii? Twierdzę, tak pamiętając, iż swego czasu trochę bagatelizował pan, a przynajmniej ja tak to odebrałem, pojęcie depresji, ale i lęku oraz innych pojęć związanych z ludzką psychiką i jej defektami. W pierwszym odruchu pewnie bym przyklasnął, wie pan, co prawda Janusz Wilhelmi mówił, żeby wystrzegać się pierwszych odruchów, bo mogą być uczciwe, więc być może w drugim odruchu już bym zaczął tutaj, wie pan, psychologizować te wszystkie stany lękowe jakieś i tak dalej. Ale tu już do drugiego pytania przechodzę. Niezależnie od pana odpowiedzi, mam wiedzę praktyczną i trzymając się przykładu z lękiem, wiem, że geny plus wychowanie, gdzie rodzic od początku pokazuje świat, w którym wszystkiego trzeba się bać, sprawia, że mózg w dorosłości działa, jak został wyuczony, pełen ciągłego lęku, obaw itp. Ale czy można nazwać to tchórzostwem, obwiniać kogoś za uformowanie rodziców i geny? Trochę nawiązuje do omawianej wolnej woli i pana opinii, która chyba jest bliższa świętej pamięci księdza Piotra. No proszę pana, bardzo możliwe, że takie mechanizmy są, no ale to w języku potocznym, jak ktoś, wie pan, dopuszcza do tego, żeby taka lękliwość zdominowała jego postępowanie, no to się nazywa tchórzostwem, to wie pan, no, jakoś trzeba to nazwać, no i tyle. Nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Pan chce tutaj chyba mi wmówić, że to są rzeczy absolutnie niezawinione. Wie pan, kiedyś były kiedyś takie nawet podręczniki o kształceniu charakteru, żeby jednak panować, wie pan, i nad swoimi odruchami takimi naturalnymi, na przykład, żeby się nie wysrać na środku dywanu podczas recepcji u pana prezydenta, chociaż to są tacy, wie pan, naturalna potrzeba, ale no, bo na tym polega cywilizacja, że panuje się nad rozmaitymi odruchami, nad tymi, no i jak ktoś nie panuje, na przykład pozwala swoje postępowanie, żeby jego postępowanie zostało zdominowane przez lękliwość, no to wie pan, ja bym się z takim lękliwym człowiekiem nie wybrał na jakieś niebezpieczne eskapady, bo bym nie wiedział, czy on na przykład, jakbyśmy byli związani jedną liną, to on się przestraszy w pewnym momencie i tę linę przetnie i tak ja spadnę w przepaść. Więc wolałbym już, jeśli bym się wybierał na jakieś niebezpieczne eskapady, to wolałbym, nie wchodząc, wie pan, w szczegóły, czym to jest ta lękliwość jest spowodowana, wolałbym się tutaj jakoś wymiksować z bliskich stosunków z takim, wie pan, lękliwcem. Trzecie. Czytałem kiedyś o rodzinie z drastyczną nadreprezentacją samobójstw od pokoleń. Według naszej wiary jest to grzech ciężki i piekło, ale czy po chwili refleksji nie sądzi pan, że ta przykładna rodzina to nie pokoleniowy korowód grzeszników z własnej woli, tylko ciąg jakiegoś efektu, kłębowiska czynników biologicznych, które nie zależały od nich i przez które byłoby małpiem okrucieństwem wysyłać ich do piekła, jakby każdy z nich sam w oderwaniu od kontekstu wybrał taki los. Postscriptum, tylko błagam, niech pan nie sugeruje, że chcę wymienić pana Boga itp. Pytam tylko, by namówić pana na ciekawe refleksje jako człowieka wierzącego, ale i logicznego. No proszę pana, jako człowiek logiczny, no to nie mam innego wyjścia. Muszę, proszę pana, powiedzieć, że pański wywód zmierza wprost do tego, żeby z tego całego Pana Boga, to wie pan, wymienić na jakiegoś innego, który będzie uwzględniał w swoim postępowaniu zdobycze nowoczesnej psychologii, że na przykład jak ktoś w dzieciństwie nie miał rowerka, wie pan, to potem ma skłonności takie samobójcze, no i wreszcie, że jak ma skłonności, to prędzej czy później tym skłonnościom ulegnie. No a jak jeszcze w wyniku tego ma iść do piekła, no to rzeczywiście z tym całym Panem Bogiem to coś niedobrze, to powinni, albo się Pan Bóg zreformuje w duchu, że tak powiem, weźmie pod uwagę zdobycze psychologii tutaj najnowsze, a jak nie, no to wie Pan, to tak jak Piotr Wielki, któremu zameldowali, że święty Mikołaj, który dotychczas tam płakał żywymi łzami takimi, nie chce cudów robić, nie chce robić cudów. No to Piotr Wielki, który był człowiekiem porywczym, bardzo się zdenerwował i zakrzyknął tak: nie chce robić cudów, wyprosić sukinsyna. No, to jak taka poważna zastawka, to święty Mikołaj nawet się zreflektował i zaczął tam i cud kontynuował. I przypomnieniem tego incydentu kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.